Powołani przez słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów.
Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi.
Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu
serdecznie zapraszają na audycję
Dar i Tajemnica.
Zapraszamy!
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo cieszymy się, że wybraliście Radio Rodzina, że będziemy teraz mogli z wami spędzić tą chwilę czasu w naszej kleryckiej audycji pod tytułem Dar i Tajemnica. Minął miesiąc maj i tak jak co miesiąc będziemy chcieli podzielić się z państwem tym wszystkim, co działo się w minionym miesiącu w naszym seminarium. I nie tylko. Chcielibyśmy trochę poopowiadać o naszym życiu, o tym, jak ten specyficzny dość czas, w którym cały czas jesteśmy, czas pandemii, wpływa na bieżące wydarzenia, na to, jak wygląda nasza codzienność. I tak od początku chciałbym wspomnieć tutaj, można by powiedzieć, naszą konkurencję, ale broń Boże, nie myślimy tak o tym, a mianowicie o inicjatywie bardzo wartościowej, która się zawiązała właśnie również tutaj w ramach naszego radia, a mam na myśli audycję, która została nagrana przez naszych braci kleryków pod tytułem Maryja w życiu kleryka i została ona zainicjowana przez zelatora naszego koła maryjnego, który zebrał kilku chętnych kleryków i opowiedzieli w tej audycji o swojej duchowości, o tym, jak Maryja wpływa, jak ich prowadzi przez ich duchowe życie. Jak wiadomo, maj jest miesiącem maryjnym i również w tym miesiącu towarzyszy nam bardzo szczególnie postać kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego to fragmenty również dziennika odsłuchujemy zawsze po wieczornej litanii loretańskiej. On też jest z nami obecny teraz w tej naszej codzienności. Dla mnie jest to bardzo ciekawe doświadczenie, gdyż nie wiem jak ty, Jędrzej, ale ja jakoś wcześniej nie miałem okazji tak dobrze poznać postaci kardynała, jak w sumie teraz podczas tych czytanek.
Tak jest, no to jest super inicjatywa, tak naprawdę zapoczątkowana i realizowana na życzenie księdza biskupa, naszego pasterza, księdza biskupa Edwarda Janiaka, ponieważ na uroczystej immatrykulacji to on wezwał nas do tego, abyśmy tą postać kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w sposób szczególny te jego zapiski więzienne, poznali i pokochali. Właśnie tą osobę postawili sobie jako wzór w naszym życiu kleryckim, a później, daj Boże, i kapłańskim. I poznawanie tej osoby w tym roku, kiedy przewidziana jest beatyfikacja sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, no jest taką świetną przygodą poznania właśnie tej osoby, tej postaci, tego, co robił, jak żył i tak naprawdę czemu nazywamy go prymasem tysiąclecia.
Tak, na pewno dla wielu osób z pokolenia, czy naszych rodziców, czy ludzi żyjących właśnie w czasach komunizmu, ta postać jest, myślę, siłą rzeczy dużo lepiej znana, im bardziej im współczesna. Dla nas jest to już jednak trochę przeskok. Jest to parę dziesiąt lat różnicy, ale to nie ma wpływu i mamy dużo radości i dużo pożytku z poznawania tej postaci. Przejdźmy może od razu do najważniejszych rzeczy, które wydarzyły się w tym maju. Od początku pierwszym takim najważniejszym wydarzeniem były święcenia diakonatu, które odbyły się w Ostrowie. Jędrzej, ilu kandydatów zostało wyświęconych?
No tak, ten rok jest takim szczególnym rokiem, ponieważ mieliśmy i mamy tylko jednego diakona. Jest to, myślę, że możemy zdradzić, ksiądz diakon Karol Raczak z Ostrowa Wielkopolskiego, który przyjął święcenia w konkatedrze ostrowskiej. No i jest to bardzo ważny dzień w jego formacji ku kapłaństwu.
I teraz Karol już jako diakon jest razem z nami, mimo to, że całą swoją formację odbył w Poznaniu, w arcybiskupim seminarium duchownym. tam też są jego kursowi, to on został razem z nami i na razie w oczekiwaniu na przydzielenie mu parafii, w której będzie posługiwał, posługuje nam i bardzo się z tego cieszymy, że możemy się też trochę lepiej z nim poznać, no bo jednak siłą rzeczy przez to, że nie było go tutaj z nami, dla mnie przynajmniej jako osoby, która jest na drugim roku, jest to była osoba dość obca, można powiedzieć, znana tylko z opowieści.
Tak jest. Tutaj dopowiadając, właśnie diakonat jest pierwszym stopniem święceń i jest to już taki ostatni etap formacji seminaryjnej czy formacji ku święceniom prezbiteratu.
I właśnie jak już jesteśmy przy święceniach prezbiteratu, to te również się odbyły w ostatnim czasie, można powiedzieć, na dniach.
W tym roku tak wyjątkowo, bo w dwóch miejscach, przez to, że został wprowadzony ten reżim sanitarny z powodu epidemii, która wszystkim nam w jakiś sposób zagraża, która wszystkich nas w jakiś sposób dotyka. Zostało wprowadzone rozwiązanie, aby każdy z przyszłych kapłanów mógł zaprosić jakąś większą liczbę gości na uroczystość święceń i zostali oni podzieleni na dwie grupy, bo łącznie ich mamy.
Całych sześciu. Bardzo się cieszymy z tego, że tylu ich jest.
Tak jest. Sześciu neoprezbiterów w naszej diecezji kaliskiej. Trzech zostało święconych w konkatedrze ostrowskiej, no a trzech w matce kościołów w katedrze kaliskiej.
Tak jest. Tak zwane święcenia symultaniczne w dwóch miejscach naraz w tym samym czasie się odbywały. Mieliśmy okazję również w nich uczestniczyć w tym szczególnym momencie. Dla mnie, myślę, sam moment święceń to były drugie święcenia, w których miałem brać udział w tym roku. Jeszcze, myślę, były bardziej wyjątkowe niż ostatnio. Tutaj jednak z tymi klerykami, którzy byli święceni, z tymi diakonami, którzy już są księżmi, prezbiterami, ja miałem osobiście do czynienia przez ostatnie dwa lata. Mieliśmy okazję razem współpracować, razem tworzyć różne rzeczywistości w przestrzeni naszego seminarium. Stąd też zrodziło się jakieś większe zżycie, jakaś głębsza relacja między nami. I ten moment święceń, można powiedzieć, dla mnie był nieco bardziej emocjonalny.
Tak, na pewno jak już pozna się te osoby, które dostępują tej wielkiej łaski święceń kapłańskich, no to jest niesamowite przeżycie, kiedy w końcu widzimy ich przy ołtarzu, kiedy sprawują Eucharystię. No czasami emocje tutaj nam towarzyszą, oczywiście pozytywne, wzruszenie, radość. No i też taka wielka nadzieja, że i my zbliżamy się coraz bardziej do tego upragnionego celu, jakim jest właśnie kapłaństwo.
Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą. Jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka.
Ten świat, iść pokornie przed Bogiem.
Jesteśmy przy święceniach, to drugą bardzo ważną przestrzenią, która jest z nimi zasadniczo skorelowana, jest przestrzeń prymicji. Prymicji, czyli pierwszych mszy, które neoprezbiterzy odprawiają w swoich parafiach. Jędrzej, z tego co wiem, to miałeś okazję w takiej uczestniczyć ostatnio.
Tak jest. Prymicje to taki niesamowicie radosny moment, bo kleryk, czy już właściwie kapłan, po sześciu latach formacji wraca do tego miejsca, gdzie wzrastał, gdzie przyjmował sakramenty, gdzie po prostu zaprzyjaźniał się z Jezusem Chrystusem, aby w tej wspólnocie parafialnej, w otoczeniu tych najbliższych, jego sercu, podziękować Bogu za to, że obdarzył go takim darem i taką łaską, jakim jest kapłaństwo.
Tak, mówi się, że Dzień Święceń jest świętem właśnie tych osób, które są święcone, tych neopresbiterów, a Dzień Prymicji jest taką przestrzenią święta parafialnego, kiedy to właśnie wszyscy ludzie, którzy przez ten czas modlili się za tego danego kleryka, później diakona i koniec końców księdza, mogą świętować razem z nim podczas pierwszej sprawowanej mszy świętej w swojej własnej parafii. I razem z prymicjami mamy skorelowanych wiele zwyczajów, z którymi również mieliśmy okazję się zetknąć. Jędrzej, może byś tutaj parę słów o tym napomniał.
Tak jest. Prymicje to często całe bogactwo zwyczajów, często na pograniczu liturgii czy ludowych, ale niosących w sobie niesamowicie głęboką symbolikę i mającą bardzo długą historię. No i może Bartek opowie o tym pierwszym elemencie, bo ta uroczystość prymicji rozpoczyna się nie w zachrystii, ale najczęściej zaczyna się w domu neoprezbitera. I co tam ma miejsce? Co tam się dzieje?
Dokładnie, to jest taki pierwsza przystań, w której wszystko się zaczyna właśnie. Tam się i zaczyna życie, tam się zaczyna rodzina i tam też się zaczyna przestrzeń prymicyjna. Tam...
I przestrzeń kapłańska, tak?
Przestrzeń bo to kapłańska, tak
właściwie
jest.
Stamtąd się wyrusza tą drogę kapłańską. Tak bardzo symbolicznie, tak bardzo wzruszająco i w sposób taki głęboki każdy to chyba przeżywa.
Tak. Tam właśnie w domu rodzinnym, w obecności rodziców, kapłan ubiera się w szaty liturgiczne.
To znaczy, jakie szaty liturgiczne?
To znaczy,
co to znaczy szaty liturgiczne?
Szaty liturgiczne, już śpieszę z wyjaśnieniem, jest to ornat, stuła, no i oczywiście alba. Niektórzy również zakładają do tego cingulum, to już zależy od postury danego kandydata. I tam w domu rodzinnym następuje taki pierwszy ważny moment, jest to błogosławieństwo rodziców, które to rodzice udzielają właśnie swojemu synowi. Jest to, można by powiedzieć, takie posłanie go do tej służby przez najważniejsze osoby, myślę, dla każdego, które to było dane każdemu z nich spotkać i rodzice to, myślę, w dużej mierze dla każdego osoby, które najwięcej poświęciły dla każdego z nich.
Tak jest. No, ten obrzęd możemy kojarzyć z naszego też życia, bo wszyscy małżonkowie też zazwyczaj zaczynają właśnie swoje małżeństwo od błogosławieństwa rodziców. I ten obrzęd, czy ten zwyczaj jest bardzo, bardzo zbliżony do tego błogosławieństwa przed sakramentem małżeństwa. No i później, oczywiście po błogosławieństwie, bo błogosławieństwo jest niesamowicie ważne, bo mamy sobie błogosławić, a nie złorzeczyć, a tak mało w dzisiejszych czasach sobie błogosławimy, wyrusza procesja. Jest tam taki bardzo charakterystyczny element, chyba każdy z nas to kojarzy, kiedy właśnie ksiądz neoprezbiter, czy ubrany właśnie w szaty liturgiczne, w ornat, czy też w komrze i stułę, jeżeli ta procesja jest dłuższa, idzie w wieńcu, zazwyczaj zrobionym z zielonych liści dębowych, no i ten wieniec niosą dziewczynki ubrane w białe szaty. Symbolizuje to czystość, symbolizuje to całkowite oddanie i poświęcenie kapłana Bogu i Kościołowi. I ten kapłan w tej procesji, jako ten symbol Jezusa Chrystusa, który przychodzi, udaje się do świątyni parafialnej, gdzie już ma miejsce to, co jest najważniejsze, czyli...
Moment prymicji, zaczyna się msza święta, tak jest. I tak jak tutaj zaczęliśmy od wymieniania tych charakterystycznych elementów na początku, tak równie charakterystyczne elementy wydarzenia mają miejsce na końcu, zgadza się?
Tak jest, ale zanim dojdziemy do tego końca, no to ma moment ten najważniejszy, czyli przeistoczenie, kiedy człowiek, którego właściwie bardzo dobrze znamy, znamy jego dobre i złe strony, dokonuje przeistoczenia, tego niesamowitego cudu, jaki dokonuje się na wszystkich ołtarzach świata, kiedy na jego wołanie chleb zamienia się w ciało Chrystusa i wino w krew Pana Jezusa. No jest to moment chyba najbardziej wzruszający. W tym momencie prymicji wtedy na pewno wszyscy wracają na ten moment uwagę, skupiają się. No i pojawiają się właśnie w tym momencie najczęściej łzy wzruszenia rodziny, czy mamy, czy babci. Często to możemy zauważyć. Jest to piękne, właśnie pokazuje te relacje rodzinne z tego, że on pochodzi z konkretnej rodziny, z konkretnego środowiska.
Dokładnie, tak jak mówisz. Można to zaobserwować. Dość ciekawa specyfika, że tak jak podczas, można powiedzieć, to codziennej mszy świętej czasem zdarzy nam się zdekoncentrować i gdzieś może nawet ten moment przeistoczenia chcąc nie chcąc gdzieś w jakimś roztargnieniu umknie, tak tutaj na tej mszy prymicyjnej myślę nie ma takiej osoby, której by ten moment mógł gdzieś się rozmyć albo
umknąć.
Nie ma takiej opcji.
No właśnie, no i prymicje, msza święta prymicyjna jest też taką świetną okazją do podziękowania. Oczywiście do podziękowania Panu Bogu za dar powołania kapłańskiego Matce Bożej, Kościołowi Świętemu, ale podziękowania także własnej mamie, czy tacie, rodzicom, którzy dali życie temu prymicjantowi, temu księdzu, neopresbiterowi. No i oczywiście z tym podziękowaniem jest związany taki piękny, bardzo wiekowy zwyczaj, który pokazuje i docenia rolę matki w rozwoju powołania, w rozwoju życia, bo przecież matka jest często tą osobą, która też oprócz życia daje i wiarę temu młodemu człowiekowi, uczy modlitw i pokazuje te ścieżki Pana Jezusa. I takim świetnym i niesamowicie wzruszającym sposobem podziękowania jest podarowanie fragmentu białej tkaniny, białego płótna, które nazywamy manutergium i jest to związane z tym, że przed Soborem Watykańskim II w czasie obrzędu święceń, w sakramentu święceń obwiązywano dłonie kapłana po namaszczeniu ich olejem świętym pewną tkaniną, płóciennym ręcznikiem z wyhaftowanym krzyżem, który miał za zadanie wchłonąć nadmiar oleju i ten ręcznik ofiarowywano właśnie w dniu prymicji matce. W dzisiejszych czasach jest to element dowolny. Każdy ksiądz neopresbiter może wziąć jakiś kawałek płótna, czasami to nawet jest kawałek ślubnej sukienki naszej mamy i wytrzeć ten nadmiar oleju z rąk właśnie w ten ręcznik i w dniu prymicji może tą tkaninę ofiarować swojej matce. I z tym zwyczajem jest związana taka legenda, czy taka opowieść, takie wierzenie, że kiedy owe manutergium wkłada się w ręce matki do trumny, mama udaje się na sąd ostateczny, Bóg pyta się na sądzie ostatecznym, co chcesz mi ofiarować, czy przychodzisz z pustymi rękami? I wtedy matka kapłana mówi: nie, oddałam ci swojego syna na kapłana, na służbę Bogu, na służbę Kościołowi. I wtedy Pan Bóg przyjmuje ją do tego Królestwa Niebieskiego. No i oczywiście to jest piękna legenda, ale pokazująca rolę mamy w formacji każdego kleryka, że te mamy bardzo kochamy. Przeżywaliśmy we wtorek Dzień Matki, dlatego też pragniemy pozdrowić wszystkie mamy kapłanów, dziękujemy wam za to, że daliście nam ten dar swoich synów za kapłanów, ale pozdrawiamy też i nasze kochane mamy, które pewnie czasami nas słuchają, które towarzyszą nam na tej drodze powołania. I chcemy wam powiedzieć, że bardzo was kochamy i pozdrawiamy i wspieramy naszą modlitwą, obecnością, dobrym słowem.
I równie mocno pozdrawiamy wszystkie matki, które słuchają nas teraz w tym momencie. Można by powiedzieć, że rozgadaliśmy się trochę o tym temacie prymicyjnym, ale dla nas jest to, myślę, temat bardzo ważny, bardzo znaczący. Jakby nie patrzeć, to jest cel dla nas do osiągnięcia święcenia kapłańskie.
Więc tak, jest możliwość w dniu prymicji, prymicjant, ksiądz neopresbiter udziela błogosławieństwa prymicyjnego, z którym jest związana niesamowita łaska odpustu zupełnego, który można, spełniając warunki przedstawione przez Kościół, uzyskać. I każdy neopresbiter może udzielić takiego błogosławieństwa, dlatego gdy widzimy gdzieś księży neopresbiterów, to warto ich namówić czy poprosić o to, aby pobłogosławili nam. I oprócz tego błogosławieństwa ogólnego jest błogosławieństwo poszczególne na początku kapłanów, kleryków, sióstr zakonnych, rodziców, rodzeństwa, aż w końcu wszystkich wiernych. I wtedy możemy zauważyć taki moment, kiedy ludzie podchodzą i no jest błogosławieństwo prymicyjne i po błogosławieństwie można oddać cześć Panu Jezusowi poprzez złożenie pocałunku na rękach księdza prymicjanta. Jest to wyraz naszej wiary w to, że kapłan staje się właściwie in persona Christi, drugim Chrystusem, właściwie nie drugim, staje się Chrystusem w czasie sprawowania sakramentów, obrzędów. I nie można tego interpretować jako hołbienie tym młodym ludziom, czy oddawanie jakiegoś bałwochwalstwa, czy im czci, a jest to wyraz naszej wiary w to, że właśnie w tych kapłańskich rękach dokonuje się ta cudowna przemiana w czasie mszy świętej. To te kapłańskie ręce odpuszczają nam grzechy w sakramencie pokuty i pojednania. Te kapłańskie ręce udzielają nam sakramentów, innych sakramentów czy namaszczenia chorych. Tak i na końcu po błogosławieństwie każdy otrzymuje taką szczególną pamiątkę materialną w postaci obrazka prymicyjnego.
Tak, to jest bardzo charakterystyczny przedmiot, który ściśle zwiąże się właśnie z tym błogosławieństwem.
Każdy z wiernych pobiera sobie taki obrazek. Z jednej strony możemy tam zobaczyć świętego, świętą, czy wizerunek Pana Jezusa, czy Matki Bożej, który jest w jakiś sposób szczególny związany z tym księdzem neoprezbiterem. Często jest to obraz Matki Bożej z naszej parafii, którą czcimy w jakimś lokalnym sanktuarium, czy święci nasi patronowie. I z drugiej strony możemy znaleźć tam hasło, czy bardziej zawołanie prymicyjne, które ma przyświecać na całe kapłańskie życie tego młodego człowieka. No i na przykład ksiądz Artur Zmyślony, którego też bardzo pozdrawiamy, przybrał sobie zawołanie Dominus meus et Deus meus. Jest to cytat z Ewangelii świętego Jana w rozdziale 20, werset 28. Często możemy spytać naszych księży, jakie oni mieli zawołanie prymicyjne, zapisane na obrazku prymicyjnym i rozliczyć ich, czy w swoim życiu zrealizowali to właśnie wyzwanie.
Tak, jest to na pewno taki weryfikujący element.
Zatem na końcu zachęcamy wszystkich Państwa modlitwę w intencji nowo wyświęconych kapłanów w naszej diecezji, a jest to Fabiana Domagalskiego, księdza Jakuba Bogackiego, księdza Jakuba Karpisiewicza, księdza Mateusza Paprockiego, księdza Roberta Szymurę, no i oczywiście księdza Artura Zmyślonego.
Tak jest. Mamy nadzieję, że ta nasza pogadanka, nasze dialogowanie pomogło co nieco zgłębić Państwu swoją wiedzę o tym właśnie temacie dość wąskim, myślę, jakim jest przestrzeń święceń, przestrzeń mszy prymicyjnej. Bardzo dziękujemy za uwagę. Cieszymy się, że mogliśmy z Państwem ten czas spędzić. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy i żegnają się z Państwem
kleryk Jędrzej Grobelny
oraz kleryk Bartosz Styburski.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi.
Ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie.
Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi. Nas Mistrzu powołał i posłał do ludzi.